Proszę o zajęcie miejsc. Wznawiam posiedzenie 60. sesji Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Jest to projekt uchwały PU 1042/13 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. O przedstawienie tego projektu uchwały proszę panią dyrektor Aleksandrę Konieczną. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie prezydencie.
A państwa radnych, którzy chcą rozmawiać przez telefony, proszę do kuluarów.
Projekt uchwały, który chcę państwu przedstawić, dotyczy zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a dotyczy zapisów odnoszących się do mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Państwo jako Rada jesteście upoważnieni ustawą o ochronie praw lokatorów do tego, żeby regulować te kwestie i nasza propozycja i propozycja Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych jest taka, żeby tam, gdzie był zapis dotyczący przetargu pisemnego ofertowego, wpisać tylko przetarg, ale będzie wtedy możliwość wynajmowania tych lokali o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych, bądź na zasadzie przetargu pisemnego ofertowego, bądź na zasadzie aukcji, co umożliwi wynajęcie większej ilości mieszkań. Chciałam tylko państwa poinformować, że w tym roku wynajętych zostały na zasadzie właśnie tego przetargu obowiązującego jeszcze wcześniej 48 mieszkań o powierzchni zwykle powyżej 100, a nawet 150 metrów kwadratowych. Natomiast przewidywanych jeszcze jest kolejnych 50 mieszkań w ramach właśnie tej aukcji. Czyli ten zapis związany z tym, że wpisujemy tylko przetarg, spowoduje, że będziemy mogli stosować inne formy przetargu. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie zmiany przepisu tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Gospodarki Komunalnej również wydała opinię pozytywną, 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy chciałby ktoś zabrać głos w imieniu swojego klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc możemy przystąpić do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu w sprawie uchwały nr 1042/13? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 13. Pan radny Łukasz Mikuła z wnioskiem formalnym.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wniosek formalny dotyczący tego, o czym mówiłem w oświadczeniach, projekt wspólny Platformy Obywatelskiej i klubu PiS dotyczący bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przybrał postać już konkretnego druku projektu. Jest to projekt 1058/13 i uprzejmie proszę o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 14. A o ten właśnie projekt. Jednocześnie prosiłbym także wtedy klub PiS-u o wycofanie projektu 1001, czyli tego, co jest obecnie pod numerem 14. Jeżeli Wysoka Rada przyjmie ten wniosek o tą zmianę porządku obrad, to wtedy przedstawimy wspólnie z panią radną Jemielity ten projekt. Pani radna pewnie bardziej tutaj powie o genezie całego problemu, tego co doprowadziło do przygotowania tego projektu. Ja postaram się wtedy w drugiej części uzupełnić to o te powiedzmy nasze prace, które doprowadziły do wypracowania tej formuły, jaka obecnie jest proponowana. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Czy jest głos przeciwny? Nie. Proszę. To zależy od tego, jak pan radny uważa. Czyli Wniosek jest o uzupełnienie porządku obrad o punkt, o projekt uchwały 1058/13. Rozumiem, że jako punkt 13a. W zasadzie bez znaczenia, jeśli będzie wycofany, a jak nie będzie wycofany, to wtedy jest znaczenie. To dobrze, jako 13a uzupełnienie porządku o punkt, o projekt uchwały 1058. Pytam, kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem? Tak. Nie mógł się ten wniosek składać integralnie z tych dwóch części. Pan radny tylko zreferował, czego spodziewa się, jeśli zostanie uzupełniony porządek o ten punkt. Wniosek formalny jest o uzupełnienie porządku o punkt 13a projektu uchwały 1058 o tym samym tytule i autorstwa już dwóch klubów, który, czyli dotyczy tej samej materii, natomiast jest w inny sposób sformułowany. A jeśli Rada zgodzi się uzupełnić, to wtedy, tak jak powiedział Pan Radny Mikuła, należy spodziewać się, że Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje się swój osobny projekt wycofać. Ale no wszystko po kolei. Czy to jest jasne dla Pana Radnego? Nie jest. Dla nas też nie jest. Jest tylko ewentualną próbą uzasadnienia rozszerzającego. Tak. To już jest jaśniejsze, tak? Okej, okay, okej. Okay. Czy dla wszystkich jest to podobnie jasne? Przystępujemy do głosowania. Kto zatem jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 13a? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 7 głosów wstrzymujących się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt 13a. I ponieważ jest to pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
W związku z uzupełnieniem przez Wysoką Radę porządku obrad o kompromisowy projekt autorstwa klubów Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wycofuje pierwotny projekt klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący tej sprawy. Dziękuję.
Czyli wycofany zostanie punkt, projekt uchwały 1001 w punkcie 14 przez autora projektu uchwały. Punkt 14 zostaje wycofany z porządku dzisiejszej sesji. A więc jako do kolejnego przystępujemy do realizacji punktu 13a, projekt uchwały 1058, który zmienia uchwałę z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt jest autorstwa klubów radnych Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej i w związku z tym referować będą wspólnie pani radna Ewa Jemility i pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiamy dzisiaj państwu wspólny projekt uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Platformy Obywatelskiej. Dotyczy on zmiany warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt ten ma dosyć długą historię. Nie chciałabym tutaj wdawać się teraz w przytaczanie całej historii konsultacji, rozważań i dyskusji, które doprowadziły do finalnego projektu uchwały. Chciałam tylko podkreślić Jakie zalety ma ten projekt uchwały i jakie korzyści z tego odniosą mieszkańcy Poznania? 95% bonifikata przy przekształceniu, od opłaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w pełną własność umożliwi wreszcie wielu mieszkańcom Poznania uwłaszczenie się, stanie się pełnym właścicielem nieruchomości, na której znajduje się ich mieszkanie. Do tej pory mieszkańcy mogli przekształcać na przykład mieszkanie spółdzielcze własnościowe bądź mieszkanie spółdzielcze lokatorskie w pełną własność. Mieli pełną własność mieszkania. Niestety grunt, na którym często znajduje się ich lokal mieszkalny, był nadal w użytkowaniu wieczystym, czyli był własnością miasta Poznania. Dzięki tej korzystnej bonifikacie wielu mieszkańców będzie być może wreszcie stać na to, aby stać się także udziałowcami gruntu na nieruchomości, na której znajduje się ich lokal mieszkalny. Skorzystają z tego tysiące mieszkańców Poznania, szczególnie osoby, dla których bardzo dotkliwe okazały się podwyżki ponad 1000% opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przymusowa opłata około 100 zł miesięcznie dodatkowo do czynszu powodowała już, że osobom tym było bardzo trudno związać koniec z końcem. Jest to bardzo dobry projekt uchwały. Cieszę się, że udało się porozumieć i dojść do szczęśliwego finału. Mam nadzieję, że przyjęcie tego projektu będzie zadowalające dla wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym uzupełnić tą prezentację o te elementy, które w tym projekcie się znalazły, o których wcześniej nie było. Czym się ten projekt różni od wcześniejszych projektów? Mianowicie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę najważniejszy problem jest w tych miejscach, w tych budynkach, gdzie powstała sytuacja współużytkowania wieczystego. Z reguły jest tak, że część lokali nadal jest własnością spółdzielni mieszkaniowej razem z udziałem odpowiednim w gruncie, czyli w użytkowaniu wieczystym. Część lokali jest już pełną własnością osób fizycznych, które też są współużytkownikami wieczystymi. Na tych najczęściej osiedlach spółdzielczych, gdzie ten proces przekształceń się toczy, właściwie proces przekształcania użytkowania wieczystego w pełną własność był od kilku lat zblokowany, bo z jednej strony spółdzielnie już nie mogły skorzystać z poprzedniego trybu nabycia w drodze bezprzetargowej własności gruntu za 5% wartości, do czego upoważniała je uchwała naszej Rady Miasta, w związku z tym, że już część lokali została wyodrębniona. Z drugiej strony nie można było też za bardzo korzystać z tego nowego trybu przekształcenia w drodze administracyjnej, głównie dlatego, że jeszcze do niedawna nie było możliwości skorzystania z tej możliwości przez osoby prawne, czyli właśnie spółdzielnie. Zmiany ustawodawcze w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego oraz nasza uchwała z zeszłego roku umożliwiły niejako reaktywację tego całego procesu przekształcania użytkowania w pełną własność, także w odniesieniu do tych osiedli spółdzielczych, takie umownie nazwijmy. Natomiast problemem się okazała wysokość kwot, które zostały wyliczone jako opłata za przekształcenie. Te grunty, na których leżą osiedla mieszkaniowe, są wyceniane bardzo wysoko, tak jakby to były nieruchomości pod budownictwo, powiedzmy, deweloperskie, wielorodzinne. Prawdopodobnie oczywiście zgodnie ze sztuką wyceny, natomiast ostateczny wynik tej wyceny nawet po zastosowaniu bonifikat tych obecnych okazałby się dla wielu osób zbyt wysoki, a problem jest taki, że najlepiej jakby taki wniosek złożyli wszyscy właściciele lokali w ramach danego budynku. Oczywiście może być tak, że większość tylko złoży wniosek, a sąd może rozstrzygnąć tę kwestię w trybie normalnego, powiedzmy tutaj, rozstrzygania sporów w przypadku współwłasności, ale generalnie jest to duży problem i tak naprawdę te bonifikaty trochę wyższe niż do tej pory, zbieżne z tym, co miały spółdzielnie kilka lat temu w trybie sprzedaży bezprzetargowej. Te wyższe bonifikaty pozwolą ten proces, mamy nadzieję, troszeczkę przyspieszyć, troszeczkę zachęcić bardziej do tego przekształcenia. Staraliśmy się, żeby powiedzmy skutki potencjalne finansowe dla miasta nie były jakieś potencjalnie trudne do poniesienia. W odniesieniu do nieruchomości mieszkaniowych, ale zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, gdzie nie mieliśmy na razie sygnałów, że są jakieś poważne problemy z tymi przekształceniami, zostawiamy zasady dotychczasowe, a skupiamy się na tych przypadkach, gdzie faktycznie dochodzą do nas sygnały, że są poważne problemy, czyli właśnie przypadki budynków wielorodzinnych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi i właśnie ta bardziej atrakcyjna bonifikata powinna ten proces przyspieszyć. Myślę, że przy takich warunkach będzie to znacznie korzystniejsze. Natomiast, żeby była jasność, ten projekt nie załatwia wszystkich problemów związanych z przekształceniem, bo jest tam oczywiście wiele innych kwestii związanych, czy to z osiąganiem właśnie zgody wszystkich współwłaścicieli, czy z kwestią tego, że niektórzy właśnie mieszkańcy kwestionują wielkość działki przypisanej do danego bloku. To są rzeczy, których jako Rada Miasta nie jesteśmy w stanie załatwić. Możemy dać natomiast jasny sygnał w uchwale o bonifikatach, że staramy się w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, w której szczególnie po aktualizacjach opłat rocznych znalazło się wielu mieszkańców Poznania, gdzie no prawie że z dnia na dzień im opłaty za użytkowanie wieczyste mocno wzrosły, no, w sposób często rujnujący dla budżetu. Dajemy szansę wyjścia z tej sytuacji. Jest to oczywiście pewien większy jednorazowy wysiłek finansowy, ale który każdemu się gdzieś tam po kilku latach ostatecznie zbilansuje. Miasto natomiast dostanie nieco szybciej pewien dochód, na który normalnie by musiało czekać na przykład 5 lat. Dlatego namawiam tutaj wszystkich radnych, wszystkie kluby do poparcia tej kompromisowej propozycji, która stara się wyjść naprzeciw tym najczęściej wyrażanym oczekiwaniom użytkowników wieczystych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt, jak Państwo wiedzą, został złożony dzisiaj w Biurze Rady. W związku z tym nie ma opinii żadnych komisji. Trudno mi się na nie w tej chwili powoływać. Nie ma też opinii prezydenta, ale być może możemy usłyszeć, czy prezydent wnosi jakieś uwagi do tego projektu. W tej chwili nie ma. W związku z tym otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem serdecznie podziękować za to, że udało się doprowadzić do przyjęcia takiego kompromisowego projektu. My byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby ta sprawa z naszym zdaniem problemowa została rozwiązana. Dlatego byliśmy w stanie też poczekać. Cieszę się, że to oczekiwanie znalazło swój końcowy efekt w tym, że udało się część z Państwa przekonać do tego, że sprawa jest warta uwagi. My też cofnęliśmy się, można powiedzieć, 2 kroczki w tył w zakresie pewnych Państwa sugestii co do tego projektu uchwały. Moim zdaniem mamy do czynienia z dobrym, kompromisowym projektem uchwały i dobrze, że tak się stało. Znaczy niewątpliwie dla poznaniaków to ma znaczenie. Poznaniacy docenią to, że miasto chce zastosować wobec nich reguły, które są wyciągnięciem do nich ręki, bo dotychczas naszym zdaniem ta ręka w zakresie możliwości przekształcenia w stosunku do tej grupy mieszkańców wyciągnięta przez miasto nie była. Chciałem tutaj serdecznie podziękować w pierwszej kolejności pani radnej Ewie Jemility, która była inicjatorką tego projektu i której bardzo zależało na tym, żeby tę sprawę doprowadzić do skutecznego finału. Dziękuję jej za ogrom pracy włożoną w tę kwestię. Ale chciałem też podziękować panu radnemu Mikule, któremu mam wrażenie zależało nie mniej na tym, żeby ta kwestia znalazła kompromisowe rozstrzygnięcie. Pan radny włożył w to również mnóstwo pracy, dużo rozmów i bez zaangażowania pana radnego w tą sprawę takiego pozytywnego, pewnie ten dzisiejszy dobry finisz nie byłby możliwy do osiągnięcia. Rzadko się zdarza na tej sali, żebyśmy w sprawie znaczących projektów byli w stanie osiągać porozumienie. Myślę, że to jest taka sytuacja. Cieszę się z tego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki w imieniu Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, występuję w imieniu Klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Cieszymy się, że wreszcie ta wersja, która została przedstawiona przez Pana Radnego Mikułę po modyfikacji, będzie przez nas również pozytywnie oceniona. Myślę, że ze względu na wielu ludzi, którzy czekali na rozwiązanie wielu spraw, tych, którzy nie zdążyli wcześniej załapać się na rozwiązania wcześniej obowiązujące, teraz to rozwiązanie będzie dla nich jak najbardziej korzystne. Jedyną uwagę, jaką mam, która budzi moje trochę wątpliwości, to jest to, że debatujemy o projekcie uchwały, której jeszcze nie ma w asystencie, czyli de facto wychodząc tutaj na mównicę sprawdzałem, odświeżałem stronę projektu 1058, jeszcze nie ma, ale rozumiem, że te zmiany, które zostały zasygnalizowane przez radnego Mikułę, rzeczywiście są w tym projekcie wyczerpane. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem do tego jeszcze dodać kilka słów już w imieniu własnym. Jakby uzupełniając to, co powiedziała pani Emility i co powiedział Łukasz Mikuła, mianowicie, że trzeba pamiętać, że nawet takie rozstrzygnięcie, które przyjmujemy, nie rozwiązuje wszystkich problemów, to wyraźnie mówił Łukasz Mikuła, i nie zwalnia spółdzielni, które do tej pory tego problemu nie rozwiązały, z dalszych działań, bo ileś pracy do wykonania jest również po stronie spółdzielni. To, w jakie działki są przypisane do jakiego lokalu, to jest sprawa pracy spółdzielni między innymi. Mówię o tym jasno, ponieważ ten wątek się wielokrotnie w naszych wcześniejszych dyskusjach pojawiał i według mnie te spółdzielnie, które tego problemu do dzisiaj nie rozwiązywały, zachowywały się bardzo pasywnie, również trochę nie fair wobec Rady Miasta, usiłując mieszkańców przekonywać, że sprawa jest zabałagania wyłącznie z powodów leżących po stronie samorządu. Według mnie sporo zaniedbań leży po stronie spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli, żeby jeszcze wrócić do tej historii, o której mówiła i pani radna Emility i pan radny Szynkowski, dlatego podjęliśmy te rozmowy, że zgadzaliśmy się do tego, że jest problem po stronie mieszkańców zamieszkujących w zasobie spółdzielczym, nierozwiązany, jak powiedziałem, z różnych powodów i chcieliśmy poszukać tego rozwiązania, ale dwa podstawowe elementy według mnie w dotychczasowych rozwiązaniach były, czy nawet trzy, trudne do zaakceptowania. Po pierwsze, że nie tak jak w innych tego typu propozycjach bonifikata przysługiwała również tym, którzy płacili w ratach. Uważaliśmy, że jednak to powinno być skorelowane, że jeśli ktoś chce z tak wysokiej bonifikaty skorzystać, to powinien dokonać jednorazowej zapłaty. Druga, że według naszych obliczeń te bonifikaty, które wcześniej były proponowane, były bardzo wysokie i skutkowały tym, że w zasadzie to przekształcenie mogło być za 0,5% wartości nieruchomości, co według nas było zbyt wielkie. W tej chwili te propozycje, które są złożone, jakby potwierdzają standardy dotychczasowe w poprzednich uchwałach Rady Miasta, czyli nie odbiegamy od tych norm. I trzecia rzecz, która wynika z tej, której powiedziałem na początku, że uważaliśmy, że uchwała powinna być tak skonstruowana, żeby była adresowana przede wszystkim, a może jedynie do mieszkańców zasobu spółdzielczego, żeby to nie było szerokie wrota, a jedynie furtka dla tych, którzy mieszkają w zasobie spółdzielczym, bo według nas ten problem również ze względu zamożności jest tam dużo poważniejszy. Więc jeśli Państwo pozwolą, to było moje uzupełnienie do całości tego zagadnienia, bośmy na ten temat niejedną chwilę przedyskutowali. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały numer 1058/13? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Coś niejasne? Taka jest zasada. Musi być karta, żeby głosować. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13a. Przystępujemy do realizacji punktu 15 projektu uchwały PU 1025 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 39A. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, aktem notarialnym z 22 kwietnia 2010 roku miasto Poznań sprzedało lokal mieszkalny numer 12 przy ulicy Rycerskiej 39A na rzecz pani Ewy Gruszczewskiej. Następnie 24 czerwca tego samego roku pani Ewa Gruszczewska zbyła ten lokal na rzecz swojego syna do jego majątku odrębnego. W związku z tym, że zbycie nastąpiło na rzecz osoby bliskiej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nie zachodzi konieczność zwrotu bonifikaty. W tym samym dniu została sporządzona umowa majątkowa małżeńska pomiędzy panem Tomaszem Gruszczewskim i jego żoną Agnieszką, na podstawie której, którą został objęty również ten lokal. I od tej chwili państwo Gruszczewscy stali się współwłaścicielami tego lokalu na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej. To spowodowało, ta czynność prawna spowodowała, że połowa lokalu mieszkalnego stała się własnością pani Agnieszki Gruszczewskiej, która co prawda jest osobą bliską, ale w takim przypadku, w przypadku zbycia przez kolejną osobę lokalu na rzecz innej osoby, nawet jeżeli jest to osoba bliska, zachodzi obowiązek zwrotu bonifikaty. W związku z powyższym prezydent miasta Poznania wezwał pana Tomasza Gruszczewskiego do zwrotu bonifikaty w wysokości 101 655 zł 7 groszy, równej połowie zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu. Pan Gruszczewski wystąpił do prezydenta z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, argumentując to tym, że de facto lokal nie został sprzedany, że nadal mieszka on tam sam razem z żoną i również pierwotny nabywca, czyli jego matka, również z nim tam mieszka. W związku z powyższym, uznając jego rację, prezydent miasta Poznania wnosi do Rady Miasta projekt uchwały o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy zwaloryzowanej bonifikaty i w imieniu prezydenta proszę szanowną Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna. 7 osób było za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. A jeśli chodzi o Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wynik był 7 za, 2 osoby były przeciw, 2 się wstrzymały, czyli także opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa w imieniu komisji, w imieniu klubów, czy w imieniu własnym chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to możemy przejść do głosowania. Poproszę o ekran i będziemy głosować w związku z tym projektem uchwały. Bardzo proszę Państwa o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. 26 osób było za, 1 osoba była przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 15 i przechodzimy do punktu 16. To jest projekt uchwały w sprawie bonifikaty dla Fundacji Familijny Poznań od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Sowińskiego, Księżycowej. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nieruchomość miejska jest położona w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Józefa Sowińskiego, Księżycowej na obszarze tzw. gospody targowej. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie planem miejscowym gospoda targowa jest to teren oznaczony symbolem 3UZ. Są to tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej. Fundacja Familijny Poznań zwróciła się z wnioskiem o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste z 90% bonifikatą, informując równocześnie, że na tym terenie planuje wybudować budynek służący celom statutowym realizowanym przez fundację i będzie to prowadzenie Centrum Edukacji Przedszkolnej, będzie tam prowadzone również Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych Informacji Obywatelskiej, Fundusz Wodociągowy Aquanet, sale szkoleniowe dla osób korzystających z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez fundację, gabinety bezpłatnych porad konsultacji psychologicznych i logopedycznych oraz żłobek dla dzieci do 3 roku życia. Zgodnie z przepisem artykułem 73 ustęp 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami prezydent miasta Poznania może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie uchwały rady. Zgodnie natomiast z artykułem 7 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Z kolei organizacjami pozarządowymi są m.in. osoby prawne, w tym fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Jest to do sfery zadań publicznych należy m.in. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja Familijny Poznań ma statut organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem jej nieodpłatnej działalności statutowej jest m.in. opieka całkowita dla dzieci i młodzieży, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz prowadzenie m.in. żłobków i przedszkoli. Cena tej nieruchomości gruntowej wynosi 4 200 000 zł. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 15% ceny nieruchomości i jest to kwota 630 000 zł. W przypadku udzielenia 90% bonifikaty będzie pierwsza opłata wynosić 63 000 zł. Natomiast opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego stanowią 0,3% ceny nieruchomości i wynoszą 12 600 zł. W związku z powyższym w imieniu prezydenta miasta Poznania proszę państwa radnych o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Opinia pozytywna. 7 osób za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Opinia pozytywna, jednogłośnie, 11 osób było za. I w związku z tym te dwie opinie mamy pozytywne. Czy ktoś z państwa w imieniu klubu, komisji, w imieniu własnym chciałby coś powiedzieć? Pan radny Michał Grześ w imieniu własnym, bardzo proszę.
Ja tylko chciałem się zapytać, czy została zaciągnięta opinia Rady Osiedla i jaka jest ta opinia?
Opinia Rady Osiedla jest pozytywna, ponieważ w każdym przypadku zbywania nieruchomości jest obowiązek zasiągnięcia takiej opinii.
Ale jest całkowicie pozytywna.
Całkowicie pozytywna, bez żadnych uwag.
Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz.
Ja bardzo się cieszę, że ten projekt ma tam powstać. To jest na pewno potrzebne w tej części Grunwaldu, co pokazuje przy szkole na Księżycowej, które jest bardzo obłożone co roku. Ja tylko bym chciała się dowiedzieć, kiedy ten projekt powstanie, ile jest miejsc przewidzianych w przedszkolu i w żłobku.
Proszę bardzo.
Mateusz Krajewski, wiceprezes zarządu Fundacji Familijny Poznań. Nie planujemy utworzenia przedszkola. W wniosku jest wyłącznie mowa o żłobku, ponieważ będzie na to przeznaczony cały parter planowanego budynku, czyli 600 metrów kwadratowych. Zakładamy, że będzie to przynajmniej 50-60 miejsc. Maksymalny, najdłuższy termin oddania budynku do użytku wyniesie 3 lata.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze chciałam też dopytać, tak na marginesie, to tu w tej prezentacji dzisiaj była mowa o jakichś funkcjach przedszkolnych. Pan prezentując projekt mówił coś o przedszkolu, dlatego pani radna pytała o przedszkole. Z tego co ja wiem, to nie jest tam przewidziane przedszkole. Natomiast chciałam pytanie zadać następujące. Ilu kondygnacyjny ma być ten budynek? Bo ja rozumiem, że on ma być dwukondygnacyjny. Na parterze ma być żłobek, a na piętrze planujecie państwo te funkcje, o których była mowa, związane z działalnością statutową fundacji. Natomiast pojawiły się jakieś wątpliwości, które proszono, żeby rozwiać, czy tam na przykład nie będzie 6 kondygnacji i czy to nie będzie biurowiec na przykład. Także gdybym mogła prosić o odpowiedź.
Ja tylko jedno słowo w kwestii przedszkola. Informując o prowadzeniu żłobków i przedszkoli, wskazywałem, to był cytat z Krajowego Rejestru Sądowego, jaką działalność prowadzi fundacja ogólnie. Natomiast na tej konkretnej nieruchomości ma być tylko żłobek, przedszkola ma nie być. Tym bardziej, że obok w sąsiedztwie jest publiczne przedszkole przy ulicy Księżycowej.
A odpowiadając na drugą część pytania, pan mocniej przepraszam, to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wysokość budynku do 9 metrów maksymalnie, także to będą najprawdopodobniej dwie kondygnacje, bo wyższy nie może być po prostu.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Bardzo się cieszę i bardzo popieram Familijny Poznań wtedy, kiedy ratuje nam nasze placówki albo robi coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić i w tym przypadku tak jest. Tylko chciałam zapytać pana dyrektora, a co będzie w przypadku, kiedy nie daj Boże Familijny Poznań no, nie zrobi tego, co chce i na przykład sprzeda ten grunt?
Zgodnie z umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste będzie nałożony obowiązek wybudowania zgodnie z wnioskiem Fundacji Familijny Poznań tego budynku o tej funkcji, o jakiej tutaj przed chwilą mówiliśmy, w terminie nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 4 lata. W przypadku, gdy Fundacja Familijny Poznań jako użytkownik wieczysty będzie gospodarować tą nieruchomością w sposób niezgodny z obowiązującą umową użytkowania wieczystego, miasto Poznań jako właściciel gruntu ma prawo rozwiązać tą umowę i wtedy użytkowanie wieczyste wygasa. Natomiast jeżeli Fundacja Familijny Poznań zbędzie prawo użytkowania wieczystego, to wszelkie zapisy obowiązujące w umowie między miastem a użytkownikiem wieczystym obowiązują również kolejnego użytkownika wieczystego. Czyli w tym również sposób zagospodarowania nieruchomości.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie dyrektorze, wyprzedził pan moje wątpliwości. Co do idei, zgoda jest jakby absolutnie zielone światło naszego klubu dla wsparcia tej uchwały. Cieszę się, że taka propozycja się znalazła. Zawsze cieszy nas, jeżeli prywatne podmioty wespół z miastem realizują pewne funkcje społecznie pożyteczne. Mam tylko jedną taką wątpliwość. Byłoby, myślę, lepiej, gdyby radni do projektu takiej uchwały dostawali także projekt umowy użytkowania wieczystego, tak żebyśmy wiedzieli, jakie zapisy zabezpieczające interes miasta tam się pojawiły, czy mają się pojawić i na co wyrażamy zgodę. Jak rozumiem, teraz tym projektem tej umowy możemy nie dysponować, ale na przyszłość, panie dyrektorze, myślę, że to byłoby dobre. Wiele tych pytań, które się pojawiają, nie musiałoby się pojawić. Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę, w treści aktu notarialnego oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste będzie bardzo szczegółowo wpisany cel użytkowania wieczystego. To znaczy, tak jak było we wniosku fundacji, prowadzenie Centrum Edukacji Przedszkolnej, prowadzenie Biura Bezpłatnych Porad, Funduszu Wodociągowego, sal szkoleniowych, gabinetów i żłobka. Cel będzie bardzo szczegółowo określony i na ten cel będzie musiała być zagospodarowana nieruchomość.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Cieszy mnie ta otwartość miasta na rozmaite inicjatywy. Natomiast mam pytanie, czy taka otwartość dotyczy wszystkich instytucji prywatnych, które wnioskują o podobne ulgi przy podobnych przedsięwzięciach. W tej chwili Fundacja Familijny Poznań korzysta z różnych nieruchomości miasta. Zgodnie z odpowiedzią, jaką dostałem od pana prezydenta na dwa moje zapytania, zarówno nieruchomość przedszkolna przy ulicy Bukowskiej, jak z wolnostojącym budynkiem przedszkola w ogrodzie, jak i część budynku użytkowana też na cele przedszkolne w gmachu gimnazjum przy ulicy Słowackiego są oddane fundacji użyczone fundacji bezkosztowo na lat 10. W zamian za to fundacja ma dbać o to mienie i poczynić tam niezbędne inwestycje. Jeżeli usłyszałbym zapewnienie ze strony pana prezydenta, że podobne warunki, czyli bądź użyczenie budynków na słuszne cele w sposób bezkosztowy w zamian za ewentualne inwestycje i dbanie o to mienie, jak i również przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z 90% bonifikatą będzie dotyczyć także innych podmiotów, to mógłbym bardziej spokojny być i rozważyć głosowanie pozytywne za tą uchwałą. Jak na razie nie pamiętam takiej otwartości miasta na inne przedsięwzięcia poza uczelniami i to w zasadzie poza jednym wypadkiem, uczelniami wyższymi, to poza jednym wypadkiem uczelniami państwowymi, a także ta jedna zgoda, jeżeli chodzi o uczelnie prywatne, też wzbudziła pewne wątpliwości i kontrowersje. Czy zatem jest to po prostu nowa polityka miasta i miasto zamierza oddawać gmachy oświatowe w użyczenie podmiotom, które chcą tam prowadzić szkoły i przedszkola, tym, które się zgłoszą i które przedstawią rzetelne plany, i czy miasto zamierza także innym podmiotom prywatnym, które chcą budować budynki, które służą także dobru wspólnemu, też zamierza oddawać grunty z 90% ulgą. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie. No jest to pytanie do pana prezydenta, który jest autorem tego projektu uchwały. Dziękuję.
Odnosząc się do pytania pana radnego w sprawie udzielania bonifikat, jako przykład podam Stowarzyszenie Alzheimerowskie, które za zgodą Rady Miasta Poznania otrzymało bonifikatę od pierwszej opłaty i ceny sprzedaży budynku znajdującego się na nieruchomości przy ulicy Garczyńskiego 13. To jest jeden przykład. Kolejna rzecz, wszelkie podmioty prowadzące działalność pozytywną dla miasta, chociażby organizacje pożytku publicznego, mogą składać stosowne wnioski do prezydenta. Zgodnie z artykułem 68 prezydent może udzielać takich bonifikat na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania, więc jeżeli jakaś organizacja złoży taki wniosek, to myślę, że prezydent ten wniosek rozpatrzy i ewentualnie przedstawić może Radzie Miasta stosowny projekt uchwały do akceptacji.
Dziękuję bardzo. Wobec faktu, że lista mówców się wyczerpała, możemy przejść do głosowania. Poproszę zatem ekran, poproszę Państwa radnych o oddawanie głosu w tej sprawie. Dziękuję, proszę o wynik. 24 osoby były za, nikt nie był przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Możemy zatem zamknąć punkt 16. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I rozpocząć punkt 17. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet S.A. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Temat dzisiejszej uchwały sięga korzeniami roku 2005. W tymże roku miasto Poznań decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskało zgodę na umorzenie 15% pożyczki zaciągniętej przez miasto Poznań w tym funduszu z przeznaczeniem na modernizację COŚ-u. Warunkiem tego umorzenia było przeznaczenie tej kwoty pieniędzy na inną inwestycję w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. W ramach zawartej pomiędzy miastem Poznań a Aquanetem umowy takim zadaniem była modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gruszczyna. Zgodnie z tą umową miasto przekazało Aquanetowi na realizację przedsięwzięcia kwotę 15 milionów złotych. Zgodnie z warunkami umowy uzgodniliśmy, że w przypadku zgłoszenia przez miasto Poznań roszczeń o zwrot te rozliczenia zostaną dokonane w drodze konwersji wierzytelności na akcje. Wniesienie aportu wynika z realizacji postanowień porozumienia zawartego 29 października tego roku pomiędzy miastem Poznań a Aquanetem, w wyniku którego zostały rozwiązane wszystkie problemy formalno-prawne dotyczące przeniesienia tego wkładu niepieniężnego tytułem objęcia nowych akcji. Jak wygląda stan przygotowań do tego procesu? Zarząd spółki 13 listopada tego roku sporządził sprawozdanie na okoliczność podwyższenia kapitału zakładowego i złożył w sądzie rejestrowym. 21 listopada sąd rejestrowy wydał postanowienie o wyznaczeniu biegłego. Pragnę Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym biegły wyznaczony przez sąd potwierdził wartość wkładu i prawidłowość sporządzenia przez zarząd sprawozdania na okoliczność podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aquanet, wskazując, że wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej. W efekcie proponowanego działania udział miasta Poznania w spółce Aquanet zwiększy się z 71,88% do 72,36%. Bardzo serdecznie Państwa proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna, 6 osób było za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o ekran. I głosujemy w takim razie. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 22 osoby były za, nikt nie był przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 17.
Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie uchwały.
Dziękuję, panie dyrektor. Zamykam zatem punkt 17 i przystępujemy do punktu 18. To jest projekt uchwały w sprawie odwołania dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę o przedstawienie.
Panie Przewodniczący, ja myślę, że możemy procedować łącznie nad dwoma projektami uchwał. Z panem Przewodniczącym Szymonem Szynkowskim tego nie ustalałem. Szymonie, ja rozumiem, mogę to prezentować, tak?
Bardzo proszę, jeśli nie usłyszę sprzeciwu z państwa strony, ani słyszę, to bardzo proszę.
Szanowni Państwo, wiele na tej sali już dyskutowaliśmy na temat sposobu gospodarki odpadami, który jest realizowany w Poznaniu. Wiele razy wskazywaliśmy na niedomagania tego systemu. Ja kilka takich w telegraficznym skrócie najważniejszych faktów przywołam. Otóż, Szanowni Państwo, Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej został zarejestrowany 30 września 2010 roku. 1 lipca 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca dał samorządom 2 lata na przygotowanie się do wdrożenia nowego systemu. Dał długi, wydaje się, vacatio legis na wprowadzanie wszelkich mechanizmów, przygotowanie się także merytorycznie, organizacyjnie do wdrożenia nowego systemu. Tak na dobrą sprawę do października 2012 roku pod względem organizacyjnym w GOAP absolutnie nic się nie działo. GOAP zatrudniał 2-3 osoby, nie podejmował działań merytorycznych, które były skierowane na szeroką dyskusję na temat tego, jak opłata w Poznaniu powinna być kalkulowana, w oparciu o jakie kryteria. Przypomnę Państwu, że na ostatnią chwilę w grudniu zeszłego roku przedstawiono radnym, mam wrażenie, pisaną na kolanie taką ekspertyzę fundacji działającej przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, która miała nas przekonać do takiego innego sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów. Dalej w tym kalendarzu należy wskazać, że dopiero w maju 2013 roku, a więc na kilka miesięcy zaledwie przed rozpoczęciem wdrażania nowego systemu, przed odpaleniem, powiedziałbym kolokwialnie, tego nowego systemu, ogłoszono w Poznaniu przetarg na odbiór odpadów. Było już wtedy oczywistym, że nie mamy szansy zdążyć z rozstrzygnięciem tego przetargu przed ostatnim dniem czerwca 2013 roku. I mając to na względzie, zarząd GOAP podjął decyzję o zleceniu w trybie bezprzetargowym, niekonkurencyjnym Remondisowi, a także konsorcjum firm poznańskich odbiór odpadów. Pierwsza wątpliwość podstawowa, czy nie można było zorganizować tego systemu szybciej, lepiej, czy nie można było ogłosić przetargu we wcześniejszym terminie, tak aby na czas zdążyć. Przypomnę, że profesor Skubiszewski kiedyś mówił o tym, że jeżeli coś nie wyjdzie w Poznaniu, to oznacza, że nigdzie w Polsce to nie ma prawa się udać. Myślę, że byłby zasmucony, gdyby przyglądał się i szczegółowo zapoznał się z tym, co się dzieje w poznańskiej gospodarce odpadami. Przetarg został ogłoszony w maju. Kilkukrotnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia była zmieniana. Żonglowano ilością odpadów, które mają być odbierane. Przypomnę, że zapisy SIFS-u znacznie podrażały cały system, między innymi zobowiązując do odbioru odpadów zielonych bezpłatnie, między innymi przerzucając takie ryzyka jak ilość właśnie odpadów na firmy odbierające odpady. Wprowadzono także niezwykle drogi system, który miał badać ile odpadów, jaką wagę odpadów, jaki rodzaj odpadów na danej nieruchomości się wytwarza. Sam ten system, zakup tego systemu to jest koszt około 4,5 do 5 milionów złotych.
jakimś zupełnie dziwnym trafem, zakładam, że absolutnie przypadkowo, była tylko jedna firma w Polsce, która system o tych parametrach produkuje, inna firma, która produkująca ten system o podobnych parametrach jest z Niemiec, a więc koszty serwisu powodują, że ta propozycja czy ta oferta tejże firmy nie byłaby do przyjęcia, a już z całą pewnością byłaby droższa. W całym postępowaniu, szanowni państwo, w przygotowaniu gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej zrobiono, mam wrażenie, wszystko, żeby zantagonizować podmioty uczestniczące w gospodarce odpadami do tej pory. W szczególności proszę zobaczyć, że niemalże na ostrzu noża postawiono, czy w sytuacji bez wyjścia postawiono spółdzielnie mieszkaniowe, potraktowano po macoszemu, zupełnie nie wsłuchując się w głos, merytoryczny głos firm odbierających odpady. Głosy, które, chciałbym to podkreślić, były skierowane na to, żeby ten system był lepiej zorganizowany i żeby był tańszy, a więc w konsekwencji, żeby był przyjaźniejszy dla mieszkańców Poznania. I kończąc już, powiem, że mam wrażenie, że także w tym całym postępowaniu przetargowym zrobiono wszystko, żeby wygryźć z rynku firmy poznańskie. Po pierwsze, zaplanowano okres realizacji tego zamówienia na niezwykle krótki okres, na niezwykle krótki czas, a więc w pierwszej kolejności było to półtora roku, przez co umożliwiono tak na dobrą sprawę składanie takich spekulacyjnych ofert, które były obliczone na przejęcie rynku, a niekoniecznie na rynkowe, rzeczowe skalkulowanie tej oferty. No mam wrażenie, że cały czas te działania są realizowane. Przypomnę państwu, że w 10 sektorach, w których unieważniono przetarg i w których znowu przetarg został ogłoszono, znalazły się zapisy niemalże bliźniacze do tych zapisów z CIFS-a pierwotnego. Dodatkowo wprowadzono między innymi przedziwny zapis o tym, że wszystkie pojemniki na odpady muszą być oznakowane, nie tyle oznakowane, co muszą być w jednym kolorze, przypisanym konkretnie do danego rodzaju odpadów, przez co tak na dobrą sprawę spowodowano, że firmy odbierające odpady i działające na terenie Poznania w tej chwili, te pojemniki, które mają, będą musieli spisać na straty i zakupić nowe pojemniki. No, w bardziej uprzywilejowanej pozycji będzie oczywiście nowa firma, która i tak musiała te pojemniki kupować, ale pytanie, czy jest to rozsądne, tak? Czy to nie powoduje znowu podrożenia całego systemu. No, w moim przekonaniu, że tego typu działania, czy świadomie, czy nie, mam nadzieję, że nie, są obliczone na, czy mogą spowodować wygryzienie poznańskich firm, w związku z tym utratę pracy przez setki ludzi. Przypomnę państwu, że to nie jest tak, że mamy tutaj rynek pewien usług i nowa firma wszystkie te osoby zatrudni. Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazuje, że nowa firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, proponowała i owszem zatrudnienie, ale bynajmniej nie w oparciu o umowę o pracę, tylko w oparciu o umowy śmieciowe i nie na takim poziomie jak, o takim standardzie socjalnym, jak to miało miejsce chociażby w Remondisie, co też jest swego rodzaju nieuczciwością, bo przypomnę państwu, że jednym z warunków prywatyzacji miejskiego przedsiębiorstwa, które odbierało odpady, było między innymi wprowadzenie pewnych zapisów socjalnych, społecznych dla załogi, więc wycinanie w tej chwili firmy miejskiej jest po prostu tak nieracjonalne, jak po prostu w moim przekonaniu, w przekonaniu wnioskodawców, nieuczciwe. I ostatni argument, który przemawia za podjęciem tej uchwały, to w naszym przekonaniu nierzetelne reprezentowanie interesów miasta Poznania. Szanowni państwo, w interesie Poznania jest, żeby opłata z tytułu odbioru odpadów była zróżnicowana w zależności od danego sektora. Możemy zgodzić się na to, że na terenie całego Poznania, we wszystkich sektorach, ta opłata będzie na tym samym poziomie, chociażby dlatego, żeby łatwiej ją było egzekwować, żeby łatwiej było informować mieszkańców Poznania, jaka jest wysokość opłaty za odbiór odpadów. Natomiast w pozostałych sektorach ona powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom odbioru odpadów. Wprowadzenie urawniłowki w sposób oczywisty dyskryminuje tutaj mieszkańców Poznania, powoduje, że mieszkańcy Poznania muszą płacić więcej niż mogliby płacić, gdyby płacili tylko za realny odbiór tych odpadów. No myślę, że o tym nie ma sensu w tej chwili dyskutować w kontekście w szczególności budowania aglomeracji, choć przedstawiciele GOAP taką dyskusję próbowali podejmować, no bo jak rozumiem, powinniśmy być w tym zakresie konsekwentni. Skoro w Akwanecie wypowiedzieliśmy porozumienie międzygminne i dążymy do zróżnicowania opłat za odbiór ścieków w zależności od kosztu realizacji tej usługi, no to powinniśmy być konsekwentni i konsekwentnie również w przypadku innych usług komunalnych podejmować te działania. Powtórę, szanowni państwo, absolutnie niezrozumiałym dla mnie jest to, że komisja rozstrzygająca przetarg pozytywnie rozstrzygnęła przetarg w kilku gminach podpoznańskich współtworzących z nami GOAP, mimo że oferta w tych gminach oferentów była równie wysoka jak oferentów poznańskich. Nie znałem, czy do tej pory nie dotarło do mnie jakiekolwiek słowo uzasadnienia w tym zakresie. Przetarg został unieważniony, więc mam nadzieję, że pan prezydent dzisiaj już nie będzie zasłaniał się pewną tajemnicą w tym i będzie mógł Radę poinformować o tym, jakie motywy czy jakie argumenty przemawiały za rozstrzygnięciem przetargu na przykład w Murowanej Goślinie czy w Pobiedziskach, mimo że tam wartość oferowanych cen była 200% wyższa od planowanych wydatków GOAP-u, a w Poznaniu, mimo że te oferowane ceny były znacznie niższe niż 200% w niektórych sektorach przynajmniej, tego przetargu nie rozstrzygnięto. I na koniec, szanowni państwo, skąd ta uchwała i skąd propozycja wymiany przedstawicieli akurat tych, których rekomendował pan prezydent? Przygotowując projekt uchwały, jeszcze wtedy w gronie trzech klubów, czyli Platformą Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością i Sojuszem Lewicy Demokratycznej, przyjęliśmy takie stanowisko, że mieszkańcy Poznania i tak będą rozliczali za błędy w gospodarce odpadami właśnie nas, radnych, bo to my zdecydowaliśmy o utworzeniu GOAP-u, to my zdecydowaliśmy o tym, że ten system ma funkcjonować w taki, a nie inny sposób. W związku z tym nie będzie dla nas absolutnie żadnego wyjaśnienia dla radnych, że w tym systemie jest coś nie domaga, tak? Bo mieszkańcy nas wybrali, a to my podjęliśmy tę decyzję. W związku z tym, żeby móc wziąć pełną odpowiedzialność, a to jest rozwiązanie, także chciałbym zwrócić na to uwagę, niezwykle odważne. Żeby wziąć pełną odpowiedzialność, zdecydowaliśmy skierować do zgromadzenia GOAP-u przedstawicieli tylko i wyłącznie Rady, tych trzech klubów, nie mając tutaj zastrzeżeń osobistych do urzędników skierowanych przez pana prezydenta. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Ja osobiście mam ogromny szacunek akurat do tych urzędników, którzy znaleźli się w zgromadzeniu GOAP, ale też temu przekonaniu towarzyszy inne przekonanie, że ci urzędnicy nie podejmą żadnej decyzji, która byłaby niezgodna z wolą prezydenta, mimo że osobiście byliby do innego działania przekonani. No, to jest oczywiste, myślę, że tu też nie ma sensu prowadzić jakiejś głębszej polemiki na ten temat. Zmiana członków zgromadzenia GOAP-u miała zmobilizować członków zarządu tegoż GOAP-u, więc nie mówiliśmy tutaj o jakimś automatycznym odwołaniu samego zarządu, ale miało zmobilizować do bardziej racjonalnych działań skierowanych na szybsze rozstrzygnięcie przetargu, na sformułowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, takie, które spowoduje potanienie, a nie podrożenie systemu i sprawiedliwy rozdział ról czy obciążeń między Poznań i pozostałe gminy. Stąd podtrzymujemy dzisiaj projekt uchwały o odwołaniu członków Zgromadzenia Międzygminnego, tych rekomendowanych przez prezydenta miasta Poznania i powołaniu w to miejsce radnych miasta Poznania. W projekcie uchwały macie państwo trzy nazwiska, zostawiliśmy dwa wolne miejsca, cały czas oczekujemy na zgłoszenie ze strony radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i zaopiniowany przez nią pozytywnie w głosowaniu 6 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzasadnić, uzupełnić? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Pan radny Marek Strenalski w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
W realizacji polityki miejskiej liczy się skuteczność, a nie marudzenie. I w pierwszej kolejności chciałbym usłyszeć, jakie projekty uchwał radni SLD, radny SLD zasiadający w zgromadzeniu GOAP zgłosił pod obrady GOAP-u, bo realne decyzje podejmuje się poprzez uchwały. Jeżeli radni różnych klubów zasiadają w GOAP-ie, to bym poprosił o jeden projekt uchwały, który został przedstawiony w formie projektu uchwały na posiedzeniu GOAP-u. Jeżeli takiego projektu nie było, to mówimy o marudzeniu, a nie o efektywnym działaniu. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli spojrzymy na realną politykę w ramach GOAP-u, to musimy wiedzieć, żeby podejmować decyzje, musimy mieć większość w ramach GOAP-u. Jeśli się nie mylę, do pana przewodniczącego Rady Miasta wpłynął list podpisany przez wszystkich burmistrzów należących do GOAP-u, w którym to liście krytykują działalność pana przewodniczącego SLD, jeżeli chodzi o politykę uprawianą w GOAP-ie. Pytanie brzmi, czy bez współpracy z tymi gminami bylibyśmy w stanie jako miasto Poznań zrealizować chociaż jedną uchwałę, jeżeli by głosowali przeciwko? Nie. I musi pan przyznać, panie przewodniczący, że nie ma mowy, żebyśmy taką uchwałę zrealizowali. Kolejna sprawa, która jest ważna, to jest to, że my poprosiliśmy, uprawiając realną politykę realizacji działań, a nie marudzenia, poprosiliśmy pana prezydenta Kruszyńskiego o spotkanie, na którym przedstawiliśmy pewne działania, które należy podjąć do 10 grudnia, tak abyśmy mogli uznać, że z pozycji Rady Miasta prowadzimy, na ile to jest w tej chwili możliwe, skuteczną politykę śmieciową. I ja bym poprosił pana prezydenta o to, aby odniósł się do naszych postulatów, które złożyliśmy, jaki jest stan realizacji w tej chwili, bo to są konkrety. To nie są miesięczne gadania, tylko to są fakty. Jeżeli usłyszymy, że konkretne działania są realizowane, to jest 3 razy bardziej wiarygodne niż marudzenie na komisjach, marudzenie na sesjach i nie przedstawianie żadnych projektów w formule uchwał, bo nie ma. Oprócz tego, że państwo chcecie wymienić członków GOAP-u, to nie ma żadnego dokumentu w postaci uchwały, który by był przedstawiony na zgromadzeniu GOAP-u i został przedstawiony przez klub SLD. Chyba że się mylę, proszę wyprowadzić mnie z błędu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudowiecki. Rozumiem, że w imieniu klubu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Bardzo proszę.
Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, czytając uzasadnienie do obu projektów, o których mówił pan radny Lewandowski, pozwolą państwo, że ja przytoczę to całe uzasadnienie. Nie będę musiał nawet 2 razy mówić, bo po prostu zostało ono skopiowane w jednym i w drugim przypadku. Rada Miasta Poznania, kierując się przekonaniem o konieczności wzmocnienia działań kontrolnych i nadzorczych, w GOAP uznała za stosowne dokonanie zmian personalnych w składzie dodatkowych przedstawicieli Rady Miasta Poznania w Zgromadzeniu Międzygminnym Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. To jest zarzut przedstawiony przez pana Tomasza Lewandowskiego i pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Drodzy państwo, w składzie GOAP-u jest, w składzie członków zgromadzenia jest pan Tomasz Lewandowski. Jeżeli mówimy, że źle jest wykonywana funkcja kontrolna i nadzorcza, to ona dotyczy w moim przekonaniu również tych 2 osób, które reprezentują 2 kluby, a więc klub SLD Tomasz Lewandowski, klub PiS Adam Pawlik.
rozumiem, że panowie nie wykonywali swojego zadania w taki sposób, jak powinni, czyli de facto byli tylko członkami, nie wiadomo po co, zabierającymi miejsce tym, którzy mogliby dokonywać właśnie tej kontroli i nadzoru. Co więcej, z tego co mi wiadomo, pan Tomasz Lewandowski jest w komisji rewizyjnej, czyli tym bardziej ma możliwość lepszego działania i jak widać sam krytykuje siebie. Natomiast w treści propozycji projektu uchwały nie ma tego, że również i on Rada i jego odwołuje, a więc pozostaje ktoś, kto mając te możliwości kontrolne w znacznie większym stopniu niż pozostali, de facto tych czynności nie wykonywał. Po przedstawieniu tego, co było w wystąpieniu pana Tomasza Lewandowskiego, mogłyby oczywiście pojawić się pytania, czy należy wybrać droższe firmy, aby mieszkańcom żyło się drożej, bo ja taki wniosek mógłbym wyciągnąć z wystąpienia pana Lewandowskiego. I drugie, wątpliwość, która mogłaby się pojawić, czy pan radny Lewandowski lobbuje za konkretną firmą, no bo jeżeli jest przeciwny tym, starając się wskazać, że lepsze są droższe firmy, to tutaj zapala się pewnie jakieś światełko i to raczej jeszcze nie żółte, a już czerwone. Proszę Państwa, przyjęliśmy zasadę pewną, delegując naszych przedstawicieli, że każdy z klubów ma swojego przedstawiciela. Tutaj koalicja lewicy i prawicy proponuje, żeby znowu zrobić coś, co niestety w tej kadencji jest elementem dominującym, to znaczy braku reprezentatywności poszczególnych klubów. To nie jest sprawa taka, na którą normalni działający mimo wszystko w polityce ludzie powinni się na to zgadzać. To, co robi pan radny Lewandowski, jest typowym elementem. Ja mówię, może nawet bym był gotów tutaj polemizować z panem przewodniczącym Sternalskim na temat, czy to jest marudzenie. Nie, to jest raczej coś z kampanii jakiejś przedprezydenckiej. Prawdopodobnie pan radny Lewandowski chce zdobywać w ten sposób punkty, być może mówiąc dużo, ładnie, na okrągło, liczy, że wynik będzie lepszy niż kiedyś osiągnięty przez niego w wyborach do Sejmu. Drodzy Państwo, myślę, że działania, jakie powinni nasi przedstawiciele w GOAP-ie czynić, to jest przede wszystkim działania o charakterze merytorycznym, a nie o charakterze partyjnym. Całe wystąpienie pana radnego Lewandowskiego miało ten charakter polityczny. I jeszcze jedno, jako prawnik, pan Tomasz Lewandowski powinien sobie zdawać sprawę z tego, że sformułowanie, że ma nadzieję, a to był cytat z wystąpienia sprzed kilku minut, że pan prezydent nie będzie się teraz zasłaniał tajemnicą, wskazuje, że ze znajomością prawa nie jest tutaj najlepiej. Wiadomo, że przed rozstrzygnięciem konkursu, jakim był przetarg, nie można pewnych rzeczy ujawniać i każdy, nawet nieprawnik, powinien to wiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Bez żartów, panowie radni. Bardzo bym prosił bez żartów. Pan przewodniczący Sternalski pracował z nami przez kilkanaście dni, a może nawet kilka tygodni w tej chwili, nie przytoczę dokładnie tego czasokresu, nad projektem wymiany członków zgromadzenia GOAP. Popierał ten pomysł i w pewnym momencie mu się odwidziało, bo w pewnym momencie została podjęta polityczna decyzja, nie wiem na jakich przesłankach oparta, że postanowimy się w jakiś sposób z panem prezydentem Kruszyńskim, który jest ulubionym zastępcą prezydenta Platformy Obywatelskiej, dogadać. Czar pana prezydenta Kruszyńskiego jest zawsze taki, że Platforma Obywatelska, choćby nie wiem co robiła, zawsze temu czarowi ulegnie i uległa też w tym przypadku. podpis, miejsce na podpis radnego Sternackiego czekało do ostatniego momentu zgłoszenia tego projektu na sesji Rady Miasta. W związku z tym proszę nie mówić, że wy chcecie odwołać członków zgromadzenia, bo to pan chciał przez dłuższy czas odwołać tych członków zgromadzenia, tylko coś się panu, a raczej nawet mówiąc dokładnie nie panu, tylko innym członkom pańskiego klubu, z tego co wiem, bo to oni pana przekonali do tego, żeby tego projektu nie wspierać, odwiedziało. Czy my nie mamy projektów, które przedstawiamy w ramach zgromadzenia GOAP? Czy pan wie, kiedy się ostatni raz spotkało zgromadzenie GOAP? W kwietniu. W kwietniu ostatni raz spotkało się zgromadzenie GOAP i proszę powiedzieć w takim razie, jak mieliśmy przedstawiać pomysły. No przedstawialiśmy. Pani radna Dudziak składała interpelację, ponieważ nie spotyka się zgromadzenie GOAP, więc gdzie przedstawiać pomysły? Składała interpelację, zwracając uwagę na nieścisłości w deklaracji śmieciowej. Zresztą efektem tej interpelacji jest to, że podczas najbliższego zgromadzenia GOAP ta kwestia ma być zmieniana. Pan przewodniczący Lewandowski organizował specjalnie poświęcone tej sprawie posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo nie zbierało się zgromadzenie GOAP, więc trzeba było szukać innych rozwiązań. Ja w dniu dzisiejszym złożyłem interpelację, i to jest sprawa wymagająca zdecydowanego wyjaśnienia, w sprawie bezprawnego pobierania diet przez członków zarządu zgromadzenia GOAP. Jest wyrok z sierpnia 2013 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kategorycznie, jednoznacznie przesądza o tym, że członkowie, tak zwani członkowie nieetatowi, owszem, mogą pobierać diety, ale tylko wtedy, jeśli takie diety ustanowi Rada Miasta bądź Rada Gminy. Nie ustanawialiśmy takich diet, w związku z tym diety ustanowione przez zgromadzenie związku są dietami, które nie powinny być zgodnie z prawem pobierane. A pan prezydent Kruszyński, to jest jeszcze osobna sytuacja, w ogóle nie powinien jako tak zwany etatowy członek zarządu GOAP pobierać diety, to jest również w tym samym wyroku. Nikt się tym nie przejmuje, diety są wypłacane nie tylko do dnia dzisiejszego, ale również za okres, kiedy jeszcze statut związku nie obowiązywał, więc trudno powiedzieć, na jakiej podstawie prawnej te diety zostały wypłacane. Ja o to dzisiaj w interpelacji pytam. Będę oczekiwał na odpowiedź. A więc jak państwo pytacie, czy panowie pytacie, co robiliśmy w takim razie i czy tylko chodzimy i marudzimy, no to odpowiadam, że skoro nie zbierało się zgromadzenie związku, to robiliśmy w ramach tych możliwości innych, które radnym przysługują, to, co w naszej mocy. Mało tego, przecież my nie chcemy tych członków związku odwołać, członków zgromadzenia związku odwołać, nie wiem, z jakiejś chęci zemsty, z tego, że nagle chcemy zastąpić to radnymi, którzy uzyskają apanaże. Przypomnę, że w zgromadzeniu związku radni mogą doczekać się co najwyżej dodatkowych obowiązków i pracy, natomiast nie otrzymują za takie posiedzenie dodatkowych pieniędzy. W związku z tym my chcemy wziąć odpowiedzialność i wziąć na siebie dodatkową pracę radni naszych klubów, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PiS-u, dodatkową pracę w ramach zgromadzenia związku, trudną odpowiedzialność, bo nie wiadomo, jak dalej ten związek będzie funkcjonował. Istnieje duże ryzyko, że nawet gdybyśmy taką wymianę poczynili w zgromadzeniu związku, to poprawa nie byłaby natychmiastowa, nawet jeśli chcielibyśmy tą sytuację uzdrowić, ale chcieliśmy wziąć na siebie to ryzyko i uważaliśmy, że Platforma też chce wziąć na siebie to ryzyko. A państwo nie chcecie, boicie się pracy, boicie się odpowiedzialności, boicie się podjęcia jakichś decyzji. W związku z tym związek funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Na poprzedniej sesji postawiliście państwo panu prezydentowi Kruszyńskiemu warunek. Do 10 grudnia, jeśli nie zostanie uporządkowana sytuacja w związku, państwo będziecie odwoływać przedstawicieli w zgromadzeniu związku. Rozglądałem się wczoraj, chodząc po urzędzie, kilka dni wcześniej również, i nie dostrzegłem pana prezydenta Kruszyńskiego, który biega, gryzie paznokcie i rwie włosy z głowy, że oto mija za chwilę termin ultimatum, które postawiła mu Platforma Obywatelska i musi wszystkie warunki spełnić. Dzisiaj też nie widzę, żeby pan prezydent Kruszyński jakoś specjalnie przejmował się i był nerwowy w związku z tym, że za chwilę coś się może, że tak powiem, tutaj na tej sali zaskakującego stać. Z góry było wiadomo, że ultimatum żadne nie ma najmniejszego znaczenia, że żadne warunki nie zostaną spełnione, że to jest tylko pic i fotomontaż i że państwo sobie tak mówicie, żeby sobie odłożyć czas, a dzisiaj może postawić jakieś kolejne ultimatum do świąt, do Nowego Roku, do końca karnawału. No, termin można sobie przyjąć dowolny, natomiast nic z tego nie wynika, a sytuacja jest taka, że od stycznia mamy bardzo poważne zagrożenie i ta groźba wisi w powietrzu nad nami, że nie będą realizowane tymczasowe umowy na wywóz śmieci. I wtedy co? I wtedy kto będzie za to odpowiedzialny? Czy będą za to odpowiedzialni ci, którzy podejmowali próbę? Trudno ocenić, jakie by były efekty tej próby, ale podejmowali próbę uzdrowienia tej sytuacji? Czy też będą odpowiedzialni za to ci, którzy tą próbę ze wszechmiar blokują? Na to pytanie mam nadzieję, że odpowiedzą sobie państwo sami, że odpowiedzą na to pytanie również wyborcy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni państwo, myślę, że sytuacja jest nieco dziwna. Nie chciałbym brać udziału w tej dyskusji, choć pojedyncze wypowiedzi, także ta przed chwilą, o tym, kto będzie miał odpowiedzialność, mnie do tego prowokują, ale myślę, że odłożę sobie to być może na inną okazję. Natomiast zadam jednak jedno niezwykle ważne dla mnie pytanie. Pan radny Lewandowski powiedział, że niektórzy przedstawiciele miasta Poznania nierzetelnie reprezentują interesy miasta Poznania. Bardzo proszę podanie imion, nazwisk, w jakiej czynności i jaka to była nierzetelność. To jest poważny zarzut. Mamy kilkoro przedstawicieli miasta Poznania. W związku z tym prosiłbym jeszcze raz podać, kto w jakiej czynności i w jaki sposób nierzetelnie reprezentował miasto Poznań.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Pan prezydent jest niezwykle konsekwentny w toczeniu dialogu dotyczącego GOAP. Na ostatniej sesji, niestety mnie nie było, powiedział, że proponowałby bardziej, czy rekomendowałby nam składanie propozycji merytorycznych, a nie osobowych. Stąd pozwoliłem sobie do pana prezydenta wystosować dość długie pismo, w którym wskazywałem te propozycje merytoryczne. Dziś konsekwentnie, wydaje się, nie usłyszał pan prezydent tego, jakie zarzuty sformułowałem. Te zarzuty dotyczą dwóch działań. Mówię tu o zarządzie GOAP, a mam przedziwne wrażenie, że decyzje w zarządzie GOAP podejmuje przedstawiciel miasta Poznania. Mianowicie wstrzymanie jakby dyskusji, czy nie podjęcie decyzji w zakresie zróżnicowania stawek we wszystkich sektorach, po pierwsze. Po drugie, rozstrzygnięcie, przypomnę, że nie kto inny jak zarząd GOAP powołuje, czy podejmował decyzję w zakresie powołania komisji przetargowej, a decyzje tejże komisji przetargowej w moim przekonaniu są krzywdzące dla miasta Poznania. Dlaczego? No prosty powód. Nie rozumiem, jakie jest wyjaśnienie rozstrzygnięcia przetargu w kilku gminach ościennych, w których wartość ceny oferowanej za usługę odbioru odpadów była ponad 100% wyższa od budżetu założonego przez GOAP, a w tej samej sytuacji w Poznaniu ten przetarg nie został rozstrzygnięty. Nie potrafię sobie tego wyjaśnić, panie prezydencie. W moim przekonaniu jest to działanie, które ma na celu podlizanie się, mówiąc wprost, gminom ościennym i włodarzom tych gmin. I tak na marginesie, panie przewodniczący Sternarski, absolutnie nie dziwi mnie, dlaczego ci włodarze gmin pomstują na osobę, która domaga się równego traktowania i równych zasad dla mieszkańców Poznania i dla innych mieszkańców. Absolutnie mnie to nie dziwi i byłoby dziwne, gdyby takiego listu nie napisali. Także to w tym zakresie, odpowiadając niejako na te bardzo ad personam kierowane zarzuty, w kilku słowach powiem. Panie radny Sternalski, na pytanie, co zrobiliście, po części odpowiedział już radny Szynkowski, od kwietnia nie było zgromadzenia. Cała dyskusja, która się toczyła, jeżeli by pan chciał wsłuchiwać się w tą dyskusję, to by pan wiedział, że w trakcie posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej kilkukrotnie poruszaliśmy ten temat, a odpowiedzi na 90% pytań brzmiały w ten sposób. Trwa procedura przetargowa, trudno na ten temat mówić, nie ujawnię szczegółów, nie ujawnię motywów, nie ujawnię sposobu czy metodologii obliczenia ilości i tonażu odpadów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pan radny Chudobiecki pyta mnie, co zrobiłem, w kilku pismach, tak, bo bezpośrednio nie mogłem kierować tych wątpliwości, bo GOAP się w tym zakresie nie spotykał. Skierowałem pisma tak do prezydenta, jak i do zarządu GOAP. Z szacunku dla państwa czasu nie będę przedstawiał treści odpowiedzi, bo one są żenujące, tak? Na odpowiedź szczegółową dotyczącą budżetu za 2012 rok. To nie dostawałem odpowiedzi wprost, tak? To po prostu urąga inteligencji osób, no, do których tego typu odpowiedzi są kierowane. Skierowałem, przypomnę także państwu, wystąpienia do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wniosku o wszczęcie doraźnej kontroli procedury bezprzetargowego zlecenia odbioru odpadów. Dostałem zwrotną informację od prezesa, że taka kontrola zostanie wszczęta. Kiedy? Nie wiem. Nie mam na to wpływu. Kierowałem także pisma, propozycje dotyczące lepszego sposobu zagospodarowania odpadów. Wielokrotnie spotykałem się z firmami, które w Poznaniu świadczą tego typu usługi. Tak, nie uznałem tego za coś zdrożnego. Ludzi mądrych się słucha, mądre argumenty się waży i stara się je wprowadzić w życie. I w tym kontekście jakiś zupełnie absurdalnym jest zarzut, bo tak to postrzegam, lobbingu na rzecz jednej czy kilku firm. Jeżeli przedstawiciele miasta Poznań mówią, że działanie na rzecz spółki, w której miasto ma spory pakiet udziałów i spółki, z której rokrocznie uzyskuje ponad 2 miliony dywidendy, to jest coś zdrożnego. Jeżeli przedstawiciel miasta Poznania uważa, że działalność, czy chociażby sformułowanie wątpliwości, czy ta spółka miejska, tak, po części miejska jest równo traktowana, spółka, w której znajduje zatrudnienie w ileś set mieszkańców Poznania, jeżeli to się uznaje za coś zdrożnego, no to przepraszam, ale na gruncie tej samej logiki nie prowadzimy absolutnie dyskusji. Wielokrotnie zwracałem uwagę na dziwne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli państwo nie widzicie prostych, oczywistych przykładów podrożenia tego systemu i nie zadajecie sobie pytania, dlaczego tak się dzieje, No to ja nie potrafię udzielić na to pytanie odpowiedzi. Moją jedyną odpowiedzią może być zmiana osób podejmujących decyzje. Jeżeli te osoby nie wsłuchują się w racjonalne argumenty, no to trzeba te osoby zmienić. Stąd w całej rozciągłości potwierdzam i podtrzymuję to stanowisko wyrażone w uchwale. Jeszcze na koniec, bo pan radny Sternalski mówił coś o marudzeniu. Mam wrażenie, że pan radny ma świadomość tego, że te kompetencje, które przenieśliśmy do GOAP-u, to były głównie kompetencje organów kolegialnych, tak, uchwałodawczych, a więc rad gmin, rady miasta w przypadku Poznania. W przypadku GOAP-u, zgromadzenia GOAP-u, osobami podejmującymi decyzje nie są wcale w większości przedstawiciele organów kolegialnych, ale organów wykonawczych, tak? To po pierwsze. Po drugie, szanowny panie radny, to nie ja. Mam wrażenie przedziwne, że także nie pan, tylko jakoś bezmyślnie pan te zmiany popierał. No, nie interweniował w momencie, kiedy był uchwalany statut, który ustalał taki, nie inny rozkład i głosów w samym zgromadzeniu GOAP. I powiem wprost, jeżeli te zmiany nie przejdą, jeżeli pewne rekomendacje dotyczące chociażby zróżnicowania wysokości opłat za odbiór odpadów nie zostaną przez prezydenta i przez zgromadzenie przyjęte, bo nie oszukujmy się, zarząd głosuje tak, jak prezydent Kruszyński tego chce i wszyscy chyba jesteśmy tego świadomi. Jeżeli te zmiany nie przejdą, no to moim zdaniem nierozsądnym będzie dalsze trwanie Poznania w związku międzygminnym, gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiej. Nie znajduje żadnego uzasadnienia dla takiego trwania. Tym uzasadnieniem z całą pewnością nie jest inwestycja spalarni, bo jak nas się od dłuższego czasu zapewnia, wkład do spalarni, a więc to zobowiązanie, które miasto wieloletnie podjęło, miasto, panie radny Sternalski, żeby pan dobrze usłyszał, miasto, nie GOAP, miasto to zobowiązanie podjęło i w momencie, kiedy wszystkie gminy w odpowiednim momencie zwiną, że tak powiem, żagle i wystąpią z GOAP, to z tym zobowiązaniem nie GOAP zostanie, ale miasto, tak? Koniec końców. Ale do tej pory przekonywano nas, że ilość odpadów produkowanych w Poznaniu wystarcza na zapewnienie tego wkładu. W związku z tym nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia. I na końcu, szanowni państwo, fakty. Mamy dzisiaj, który? 10 grudnia 2013 roku. No, jesteśmy już ładnych parę miesięcy po rozpoczęciu obowiązywania nowej ustawy i nowych rozwiązań. Czy mamy rozstrzygnięty przetarg, czy nie? To jest marudzenie, czy to jest działanie? To kto tu marudzi? Druga sprawa. Czy firma Agora i konsorcjum, które uczestniczyło w przetargu, a więc to konsorcjum firm hiszpańskich, zostało wpisane do rejestru firm prowadzących działalność regulowaną, czy nie? Czy ktoś skontrolował ich bazę, czy nie? Wcześniej urzędnicy, gdy to było w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, te bazę kontrolowali. Dzisiaj nie skontrolowano tego, tak? W momencie samego wpisu. W związku z tym ten błąd spowodował GOAP-u, nikogo innego, tylko GOAP-u, a GOAP, przypomnę, działa przez organ wykonawczy, jakim jest zarząd, a nie przez zgromadzenie, tak? I poprzez członków zgromadzenia. Ten błąd spowodował, że jesteśmy już kilka miesięcy po wdrożeniu ustawy i cały czas rozstrzygniętego przetargu nie mamy. Jeżeli państwo nie chcecie widzieć tych błędów, jeżeli godzicie się z nimi, z konsekwencjami tych błędów, no to jest wasza sprawa, ale nie ma tu racjonalnego żadnego uzasadnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Pan przewodniczący Marek Stanalski mówił o rozmowie i o sprawach, które były poruszane podczas tej rozmowy. Chciałbym przedstawić kilka informacji o działaniach GOAP-u, działaniach zarządu, które zostały w ostatnich tygodniach podjęte. Po pierwsze, zarząd związku postanowił rozpocząć konsultacje nad projektem zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Ten regulamin, on jest podstawą do działania. On został przyjęty przez zgromadzenie związku i on jest podstawą do konstruowania zarówno SIFS-u, jak i wszystkich innych działań, które są z tym związane. W związku z tym na bazie doświadczenia kilkumiesięcznego funkcjonowania tego systemu, jak i interwencji mieszkańców, informacji z gmin, które wchodzą w skład związku, został przygotowany projekt zmian do tego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i został podjęty przez zarząd związku projekt zmian tego dokumentu. Na najbliższą sesję, w dniu wczorajszym, zarząd przyjął także projekt uchwały, kierując jeszcze do porządku najbliższego zgromadzenia uchwałę o konsultacji społecznej, bo ona musi być podjęta celem przeprowadzenia także konsultacji społecznej w tym zakresie. Główne zmiany oczywiście dotyczą częstotliwości i zasad odbioru odpadów oraz ujednolicenia terminologii, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkie głosy, które w trakcie tej konsultacji społecznej będą podjęte. I to jest pierwszy temat, który konkretnie został wykonany. Projekt tych zmian już jest zamieszczony, już można zapoznać się z nim, można już nawet w tej chwili elektronicznie przesyłać swoje uwagi do tego dokumentu. W najbliższym czasie, będąc już w oparciu o ten dokument, który poddajemy Zgromadzeniu Związku na najbliższej sesji Związku, chcemy przeprowadzić okrągły stół odpadowy z udziałem przedstawicieli samorządów, rad osiedlowych, spółdzielni, organizacji społecznych oraz firm odbierających odpady i firm, które zagospodarowują te odpady. Wszystkich państwa także zachęcam do tego, aby wnosić uwagi do projektu zmian w tym regulaminie. Druga kwestia. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jest potrzeba wymiany informacji. Mimo tego, że zastrzeżenia, które zostały wniesione przez firmy uczestniczące w przetargu, KIO odrzuciło wszystkie argumenty dotyczące SIFS-u, twierdząc, że SIFS przygotowany przez zamawiającego jest pozytywny. Ostatni wyrok w tej sprawie odbył się 22 listopada. Wszystkie zastrzeżenia wszystkich firm zostały odrzucone. To mimo tego zarząd związku jako zamawiający podjął decyzję w ostatnim okresie czasu, że wydłuża termin składania ofert i przedłużył to na 3 luty 2014 rok. I w tym czasie na podstawie artykułu 38 ustęp 3 chce przeprowadzić w ramach spotkania z wszystkimi wykonawcami dialog na temat SIFS-u. Pierwszym takim argumentem jest to, że chcemy, aby już 13 w tej chwili rozpocząć ten dialog. 13 grudnia ten dialog chcemy rozpocząć, stwierdzając, że ja może wyprzedzam, ale to są ustalenia, które zostały już podjęte. Chcemy przebudowania SIFS-u ze względu na opłatę, żeby nie była opłatą ryczałtową, tylko od tony. I ta zmiana się rozpocznie. 13 w piątek firmy wszystkie, które się spotkają, będą mogły wnieść kolejne swoje pytania i uwagi. Po przygotowaniu zmian w SIFS-ie, odrzucającym oczywiście już wiele nawet załączników ze względu na zmianę rozliczenia, automatycznie będzie można uprościć całą procedurę i wszystkie te zapisy związane z ceną jednostkową, one będą w jakiejś mierze zgodne z wolą czy z poglądami, które Państwo przedstawiają. Kolejny temat to jest komisja przetargowa 2 grudnia bieżącego roku unieważniła postępowanie przetargowe w części dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów na 6 sektorów. Ta procedura, ona się jeszcze nie skończyła, ponieważ termin wniesienia odwołania przez podmioty, które biorą udział jeszcze w tym postępowaniu, mogą je złożyć do czwartku, więc siłą rzeczy tutaj też za wiele nie mogę powiedzieć, ale gdy, mogę powiedzieć w ten sposób, że i decyzja zarządu już została podjęta, że jeśli ta procedura się skończyła, i załóżmy, że ona się skończy w ten czwartek, to niezwłocznie zarząd podejmie decyzję o dialogu technicznym, więc również podobnie jak w tej procedurze na 10 sektorów, tak i w tej procedurze na 6, z tym, że w tej procedurze na 6 będzie to dialog techniczny, będziemy próbowali przygotować SIFS także w oparciu o płatność nie zryczałtowaną, tylko o płatność od ceny jednostkowej za tonę w rozbiciu na poszczególne strumienie odpadów. Osobno na zielone, osobno na selektywnie zbierane przez mieszkańców i osobno na zmieszane wraz z wielkimi gabarytami. Kolejny temat. Jesteśmy w trakcie rozmów. Dzisiaj kolejna tura rozmów była. Wiem, że jest w tej chwili przerwa między stronami o godzinie 17. Kolejna tura rozmów od kilku dni prowadzone są intensywne rozmowy w celu zawarcia umowy na okres przejściowy kolejny. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach te rozmowy się zakończą i umowy zostaną podpisane. Aczkolwiek w dniu wczorajszym już zarząd zatwierdził zakończone rozmowy z firmą Altrans na jeden z sektorów, także na kolejny okres przejściowy. To jest akurat sektor na terenie gminy Czerwonak. Z dniem 1 stycznia 2014 roku w 6 sektorach będą podjęte prace przez firmy, które wygrały przetarg. Przetarg się zakończył, zostały umowy podpisane. Firmy w tej chwili przygotowują się do rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 1 stycznia według nowych zasad. I tutaj pan przewodniczący Lewandowski mówił o tym, jak to się stało, że te firmy, mimo że miały nieco wyższe stawki, zostały te stawki przyjęte. Jak państwo wiedzą, w momencie, kiedy jest ustalony limit na wynagrodzenie za usługę, którą się zamawia, oczywiście w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo ten limit podwyższyć. I ponieważ ten przetarg został już zakończony, więc potrafię na to pytanie odpowiedzieć. I rzeczywiście komisja przetargowa wystąpiła do zamawiającego z pytaniem, czy zamawiający podwyższa limit, który był pierwotnie ogłoszony. Zamawiający zgodził się na podwyższenie limitu, ale do wysokości 12 zł w przeliczeniu na osobę, ze względu na to, że uchwała Zgromadzenia Związku brzmi 12 zł od osoby jest opłata śmieciowa. W związku z tym, jeżeli wszystkie oferty, które się zmieściły w tym limicie podwyższonym ze względu na opłatę 12-złotową, to oczywiście wszystkie te przetargi zostały pozytywnie rozstrzygnięte. Wszędzie tam, gdzie powyżej 12 zł były, oczywiście były rozstrzygnięte negatywnie. I kolejny temat. Kwestia częstotliwości wywozu odpadów była poruszona też w rozmowie między panem przewodniczącym Stanarskim a mną. Zobowiązaliśmy się jako GOAB do odbycia spotkań, aby dokonać zmian w częstotliwości jeszcze teraz, nie czekając do kolejnych rozstrzygnięć przetargu. Spotkanie odbyło się 9 listopada 2013 roku. Biuro było reprezentowane przez pana dyrektora Krzysztofa Jończyka i przez pana Jerzego Wolskiego, kierownika działu gospodarki komunalnej GOAP-u. Ustalono ze spółdzielniami, jakie są uwagi do częstotliwości. Wiem, że w tej chwili już spływają od spółdzielni mieszkaniowej protokoły z tych uzgodnień. Takie protokoły panu przewodniczącemu wiem, że zostały dostarczone przez pana dyrektora Jończyka. Pan przewodniczący jest w posiadaniu tych protokołów z uzgodnień co do częstotliwości. Mam nadzieję, że te kwestie, zwłaszcza w dużych skupiskach budynków, gdzie mieszka bardzo dużo mieszkańców, zostały poczynione. Mam nadzieję, że ta sprawa została już unormowana. Aczkolwiek liczymy na to, że współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach konsultacji społecznych dotyczących regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie także owocna. Jeśli chodzi o jeszcze jedną zmianę, którą deklarowałem, że zostanie przeprowadzona przeze mnie, aczkolwiek nie mając pewności, jak zarząd zareaguje, przedłożyłem zarządowi przygotowanie projektu uchwał o zmianie uchwały o ilości członków osób zasiadających w zarządzie. Jak państwo wiedzą, do tej pory zarząd składa się z 5 osób. Zaproponowałem projekt uchwały, aby ograniczyć ilość członków zarządu związku do 3 i zarząd związku przegłosował ten projekt uchwały i skierował pod obrady zgromadzenia związku. W porządku obrad zgromadzenia pan przewodniczący związku już umieścił, więc także i ta uchwała została zaprezentowana. I kolejny temat to jest kwestia zróżnicowania stawki opłat za gospodarowanie odpadami w zależności od sektorów. Zarząd związku na mój wniosek zresztą zajął się tym tematem i był odpowiednio wcześnie podjęty, nie w ostatnich nawet tygodniach, i wtedy Biuro Związku, przygotowując się do dyskusji na ten temat, przedstawiło mi informację, że opinia prawna wykazała, że nie może być zróżnicowania stawki opłat ze względu na sektory, ponieważ przepisy prawa tego nie dopuszczają. I taką opinię prawną panu przewodniczącemu już też dostarczyłem, ale niezależnie od tego, nie poddając się jeszcze w tej sprawie, wystąpiłem na piśmie do ministra ochrony środowiska o zajęcie stanowiska przez ministra ochrony środowiska i także panu przewodniczącemu tą informację dostarczyłem z datą 20 z kolei listopada, wystąpiłem do pana ministra, oczekuję na odpowiedź w tym zakresie. Jak tylko otrzymam odpowiedź w tym zakresie, to oczywiście poinformuję nie tylko pana przewodniczącego Strenarskiego, ale także wszystkich państwa, a myślę, że no pan przewodniczący Lewandowski nie dostał ode mnie tej opinii prawnej, więc zarówno tą opinię prawną, jak i pismo do ministra ochrony środowiska w tej chwili jemu przekażę. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Jest w tej chwili 12 po drugiej. W związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 15:12.